Drodzy bracia i siostry, Chrystus się Panu naszym. Wczoraj mieliśmy przywilej, to jest ten, który brat nam usłużył tutaj wykładem ze Słowa Bożego. Ja wierzę, że wszyscyśmy, którzyśmy przyłożyli umysła nasze, że mogliśmy podnieść zbudowanie. Tak samo i dzisiaj, w obecnej chwili, tak samo brat Kaleta obecnie jest z nami. Ja wierzę i mamy nadzieję, że to nie jest już ostatni raz, ale że jeszcze będzie z nami, choć nie wiem akuratnie, w jakim czasie, ale możemy, że się dowiemy, to jest nie za długo, że znowu będzie mógł nas odwiedzić, a przeważnie ja uważam, że na konwencji naszej, która się odbędzie 14 i 15 października. Może, że troszkę będą jakieś zmiany, może będą, może nie będą, a jeżeli będą, to braterstwo będą zawiadomieni. Dlatego też ja wierzę i dzisiaj brat Kaleta nam to jest usłużył do Słowa Bożego, a ja wierzę, że będziemy mogli wszyscy to jest być zbudowani na duchu, a brat, który będzie nam to jest służył tym Słowem Bożym, ja wierzę, że też będzie zbudowany z naszego, to jest obserwowania, z naszego słuchu przyłożenia do jego, to jest słów, które będą nas wszystkich budować, tak i samo i brata. Dlatego ten brat Kaleta proszony, to jest zająć miejsce, temat sam ogłosi.
Umiłowani Zbawicielu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Sprawia mi wielką radość, że jeszcze w dniu dzisiejszym po raz drugi mam przywilej z braćmi i siostrami spotkać się tu, ażeby wspólnie nasze myśli i nasze uczucia przenieść do Pana i przenieść do tej wspaniałej przyszłości, która ożywia nasze myśli i pobudza nasze serca miłością. Bracie i siostry, chciałem zapytać, czy to nasilenie głosu, czy moje wystarcza w tym układzie, jak mówię teraz, czy bracie i siostry mnie wszyscy słyszą? Dziękuję. Chciałem braciom i siostrom podziękować za te wszystkie błogosławieństwa, które doznałem. Szczególnie w dniu dzisiejszym miałem również wielki przywilej, bracie i siostry, jestem pod wielkim wrażeniem. Tak jak miałem wielki przywilej z łaski również tego czasu, który poświęcił mi brat Bielecki, gdzie właśnie miałem możliwość zobaczyć jeszcze wiele rzeczy przy okazji tego, że jestem w Detroit, to braciom i siostrom przyznam się, że jestem w takim stanie, zdaje mi się tak, jakbym śnił, jakbym spał i to wszystko mi się śni, a za chwilę się obudzę w Polsce w Myślachowicach. Takie mam wrażenie, że to jest nieprawda, że to wszystko mi się śni, tylko że to jest jakimś pięknym, przyjemnym, cudownym snem. Dlatego, bracie i siostry, nawet jestem częściowo nawet i oszałomiony, również i tym, co dzisiaj zobaczyłem, że z bratem Bieleckim właśnie dzięki jego w miłości i uczuciom sympatii miałem możliwość zobaczyć wiele rzeczy starożytnych, literatury biblijnej z czasów brata Rossella, gdzie, jak również i to, że dał mi przywilej, był ze mną jako przewodnik w zakładach Forda, to bracie i siostry właśnie jestem taki oszałomiony tym wszystkim, tym szumem, tą szybkością życia, że przypomniało mi się jedna scena z wielkiego artysty Charlie Chaplin, zdaje się, on się nazywał, w filmie o przyszłości, gdzie jak patrząc na tych ludzi, którzy bez przerwy jedną i tą samą funkcję wykonują, on właśnie tam pokazał w tym filmie, że wreszcie taki robotnik z kluczem wyskoczył na ulicę i tańczył na ulicy. Dlatego, że całe życie nic nie robi, tylko te cztery śrubki przykręca i to musi bardzo szybko się spieszyć, bo następne kółko już przylatuje. Dlatego życie człowieka jest właśnie takim nasileniem, takimi trudnościami, takim po prostu bardzo mało czasu ma człowiek pomyśleć o rzeczywistej przyszłości. Dlatego właśnie wczoraj również, bracie i siostry, przepraszam, że nie miałem, jakoś zapomniałem, a dzisiaj chcę to uczynić jeszcze, że szczególnie brat Gumiela, bo chociaż od wszystkich braci i sióstr w Polsce przysłają serdeczne życzenia, co wczoraj przekazałem braciom i siostrom, ale również osobowo, ponieważ brat Gumiela tu gościł u was, prosił mnie, ażebym gdziekolwiek będę, szczególnie tu również w Detroit, prosił brat Gumiela, jak również brat Wiśniewski, i brat Henryk Grudzień, żebym braci i siostry serdecznie pozdrowił. A oprócz tego jeszcze, chociaż wczoraj dawałem braciom i wszystkim zaproszenie, ale w przyszłym roku my w Polsce bracia urządzają generalną konwencję w Krakowie. Więc na tą generalną konwencję wszystkich braci i siostry z Detroit zapraszamy. Ewentualnie jesteśmy gotowi porozmawiać z Gomułką, żeby odstąpił statek nasz Batory, to byśmy wypożyczyli braciom i siostrom, żeby mogli się zabrać na niego wszyscy i przyjechać do nas do Polski. Bo choćbym chciał wam mówić o Polsce, bracia i siostry, to nie wiem, od czego najpierw zacząć. Czy o Królestwie Bożym, czy o Chrystusie, czy o Polsce, no czy jeszcze inne rzeczy. Dlatego właśnie jest bardzo trudność wielka, żeby w tych krótkim czasie, tych 45 minut, dlatego bracia i siostry mi wybaczą, że czasem ja szybko mówię, bo chciałbym, ten czas mnie ściga tak jak tych robotników tam u Forda. Przypomniało mi się i dlatego w tym krótkim czasie chciałbym jak najwięcej zmieścić i mówię trochę za szybko. Postaram się mówić wolniej, ale jakoś mi to nie bardzo wychodzi. Bracia i siostry, obecnie chciałem podzielić się pewnym tematem ze słów świętego apostoła Pawła zapisanych w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale od 1 do 5 wierszu. Ponieważ wczoraj mówiliśmy na temat miłości, ja bracia i siostry przepraszam, że dzisiaj chciałem właśnie może krańcowo inny temat powiedzieć. Ktoś by może powiedział tak, mam na myśli z braćmi i siostrami podzielić się tematem pod tytułem Czasy ostateczne. Ktoś by może z braci i sióstr powiedział, bracie Kaleda, po coś tu przyjeżdża 6000 kilometrów? Tyle trudu i tyle wysiłku, żeby nam mówić o czasach ostatecznych, o końcu świata. Powiedz nam lepiej jakieś rzeczy przyjemniejsze, weselsze. Ale bracia i siostry, i może to byłoby wskazane, żeby naświetlić chociażby krótkości pewne zarysy czasów i chwil, w których żyjemy, które właśnie wskazują nam na to, że jeszcze krótka chwilka tylko dzieli lud Boży i historię świata od tych wspaniałych celów przyszłości, tego wspaniałego królestwa, o które się modlimy, przyjdź, królestwo Twoje. Bracia i siostry, właśnie wiemy o tym i dlatego zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo trudno. Wiem o tym, żeby to wszystko powiedzieć w odpowiedniej formie i w odpowiedni sposób, to, bracia i siostry, jest bardzo trudno. No, wyobraźcie sobie sami, gdyby wam przyszło stanąć. Ja na obronę swoją to przypomniałem mi się w tej chwili takie zdarzenie, jakie w Polsce się zdarzyło jednemu chłopu, który jechał na jarmark osła sprzedać. I na ten jarmark wziął ze sobą syna swojego, synka. No więc kiedy tak szli drogą na ten jarmark, a dość późno się wybrali, nie mogli rano wstać, to był gospodarz. I ci ludzie, co wcześniej już załatwili sprawę na jarmarku, przechodzili już z powrotem do tej wsi i mówią, co za głupi, nierozsądny chłop. On idzie na nogach, ich syn na nogach, a osła prowadzą zamiast jechać na ośle. No to ojciec siadł na osła i jadą i jedzie na tym ośle dalej. Za chwilę nadchodzi druga grupa ludzi i mówią, popatrzcie, co za niewdzięczny, twardy ojciec. To małe dziecko, biedne dziecko na nogach idzie, a on stary wylazł na osła, jedzie, a dziecko się morduje. No to ojciec, gospodarz zszedł z osła i posadził dziecko, tego syna swojego. Następna grupa przechodząca, jak zobaczyła, mówi, popatrzcie się, co za wyrodne dziecko, co za wyrodny syn. To stary ojciec na nogach idzie, morduje się, a on młody wylazł na osła i idzie na ośle. No to ojciec mówi, nie ma co to, jak nie ma, tak źle, tak niedobrze, to wsiadł też na tego osła, jadą we dwóch. Następna grupa ludzi mijająca, jak mówi, popatrzcie się, co za ludzie, co za człowiek. We dwóch wyleźli na biednego osła, zanim dojadą na śmierć go umęczą. I kto takiego umęczonego osła od nich kupi? Dlatego morał z tego wyszedł taki, że wreszcie się taki narodził, co wszystkim nie dogodził. I dlatego dzisiaj, bracia i siostry, żyjemy w bardzo trudnych czasach. Rzeczywiście, żeby wszystkim wygodzić, to jest prawie niemożliwe. I właśnie dzisiaj my, tym bardziej, mając na myśli czasy ostateczne, to co święty apostoł Paweł powiedział, więc my, bracia i siostry, wiemy, że o tym też również musimy wspominać, bo to o tym mówi nam Słowo Boże. I tak jak święty apostoł Paweł mówi, a to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne, albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni, bez przyrodzonej miłości, przymierza nietrzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych niemiłujący, zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkoszy raczej miłujący, aniżeli Boga, którzy mają kształt pobożności, ale się skutków jej zaparli i tych się chroń, albowiem z tych są ci, którzy się wyrywają w domy i pojmane wiodą niewiastki grzechem obciążone, które uwodzą rozmaite pożądliwości i tak dalej. Więc to, bracia i siostry, powiedział święty apostoł Paweł, a to wiedz, że w ostateczne dni nastaną czasy trudne. I my, bracia i siostry, wiemy, że termin ten, czasy ostateczne, nie jest naszym wynalazkiem. Jest on terminem biblijnym i brat Russell na ten temat powiedział bardzo ostry komentarz. Brat Russell na temat czasów ostatecznych i na temat tego wierszu świętego apostoła Pawła powiedział bardzo ostry komentarz strażnicy Watchtower w 1919 roku na stronicy 164. Bracie i siostry, ten komentarz jest tak ostry, że ja mógłbym go zacytować, ale nawet przyznam wam się szczerze, że boję się go nawet zacytować, żeby ktoś z braci i sióstr nie pomyślał, że mam w tym jakiś cel może, albo że jestem przez kogoś uprzedzony. Mogą bracie i siostry sobie zanotować i sami odczytać. Komentarz, jaki brat Russell podał w 919 roczniku na stronicy 164. Jest to zresztą dość długi komentarz na temat nauk, zachowania się chrześcijańskiego. Ale ja nie chciałbym na ten temat mówić za wiele, bo ja jeszcze się mam wiele do nauczenia. Chciałem tylko zwrócić uwagę, bracie i siostry, na niektóre szczegóły i na niektóre wiersze biblijne, które nam poświadczają to, co święty apostoł Paweł powiedział w tym liście, że czasy i chwile, w których żyjemy, nazwane są, tak jak określone są w tym wierszu, to bez komentarzy. Ten wiersz moglibyśmy odczytać i usiąść sobie. Tak powiedział. Święty apostoł Paweł nie powiedział nam jakichś szczególnych dat, że jakieś gwiazdy z nieba polecą. No nie wiadomo, co się będzie dziać na świecie i na ziemi. Tylko określił nam charakter tej epoki, która w Piśmie Świętym nazwana jest czasami ostatecznymi. I odczytaliśmy te wiersze, poważne, poważnie obciążające. Dlatego epoka taka, jak w której my żyjemy, to nigdy tak straszną nie była. Pod każdym względem. Właśnie jacy dzisiaj ludzie nastali na świecie. I dlatego w Ewangelii świętego Łukasza powiedział sam Chrystus Pan. Sam Chrystus Pan powiedział w 12 rozdziale, jak czytamy, to głębokie i poważne napomnienie w 54, przepraszam, w 12 rozdziale, w 54 wierszu do 56, gdzie mówi tak. Mówił też wtedy do ludu Chrystus. Gdy widzicie obłok wschodzący od zachodu, zaraz mówicie, oho, przychodzi gwałtowny deszcz i tak bywa. A gdy wiatr wieje od południa, mówicie, gorąco będzie i tak bywa. Obłudnicy, podstawę nieba i ziemi rozeznawać umiecie, a tego czasu jakoż nie poznawacie. Proszę zauważyć, jakim poważnym oskarżeniem Chrystus oskarżył faryzeuszów i nauczonych w piśmie, do których zwrócił się i teraz Jezus otwarcie powiedział, obłudnicy, jeżeli patrzycie na niebo i mówicie, jak słońce czerwono zachodzi, wszyscy umiecie rozeznać, że będzie deszcz, albo wiatr, albo pogoda. Jak wiatr wieje od południa, to też umiecie rozeznawać. Ale mówi, obłudnicy, podstawę nieba rozeznawać umiecie, a czasów jakoż nie poznawacie? Jezus zarzucił faryzeuszom tym, którzy uważali się za przywódców narodowych. Tych, którzy uważali się, że oni tylko znają się na Starym Testamencie, interpretacji tego testamentu, tłumaczenia tych proroctw. I dlatego Jezus zarzucił im, że nie poznali czasów nawiedzenia. Faktycznie ówczesny lud Boży, ani nauczeni w piśmie, ani lud prosty nie rozpoznawali czasów i chwil oraz obecności Mesjasza. W czasie słusznym on przyszedł i proroctwa zaczęły się przekształcać w historię. Możliwe było komukolwiek powiedzieć, jam jest Chrystus, lecz niemożliwe było dla kogokolwiek ułożyć swój rodowód, a potem urodzić się we właściwym czasie. Przez 3 lata Jezus wypełniał ziemię i atmosferę znakami utożsamiającymi go z proroczym słowem. Zdziwieni jesteśmy, że w czasie Chrystusa Pana ludzie nie mogli się zdobyć na tak prosty pomysł wypróbowania jego pretensji proroctwami biblijnymi. Sam kilka razy wzywał ich do tego, lecz oni pozostawali ślepymi. I my, bracia i siostry, widzimy, że tak jest. Chrystus zarzucił to faryzeuszom. Że obłudnicy, powiedział, podstawę nieba i rozeznawać umiecie. Znacie się na pogodzie, znacie się na tym, jak słońce zachodzi, a macie proroctwa. Czemuż nie patrzyliście, kto to jest Chrystus? Dzisiaj właśnie przypomniało mi się jeszcze jedno zdarzenie i to prawdziwe zdarzenie tutaj w waszym kraju. Jeden z tych najpiękniejszych ludzi, najszlachetniejszych ludzi, jakim był prezydent Lincoln. On właśnie, kiedy miał wyjechać w podróż, to zapytał się swojego ministra od pogody, czy będzie pogoda. I ten mu doradził, bo są dzisiaj takie ministerstwa, są takie departamenty, że możesz, prezydencie, jechać spokojnie, bo będzie pogoda. Ale po drodze spotkał chłopa, bracie i siostry, wybaczą mi, że zaś osioł występuje w tej historii. Tak podaje tutejsza historia amerykańska, którą u nas w Polsce w jednym miejscu czytałem. Kiedy ten chłop szedł z osłem do pola, to spytał się tego chłopa i pyta się, czy będzie deszcz, czy pogoda. A on mówi, prezydencie, nie, wróćcie do domu, bo będzie deszcz. No ale w sobie myśli, prezydent, będę chłopa słuchał. Kiedy przyszedł, mam ministra, doktora, wyuczonego w tych zagadnieniach, powiedziałem, że 7 dni będzie słońce, to mogę jechać spokojnie, okąpać się, czy użyć sobie trochę powietrza, odetchnąć spokojnie. I rzeczywiście przez 7 dni pod rząd lał deszcz. Kiedy prezydent Lincoln wracał z powrotem, spotkał tego chłopa i pyta się, po czym ty poznałeś? A mówi, panie prezydencie, ja to po moim ośle poznaję, bo jemu jak na deszcz, to zawsze uszy opadają na dół. Jest, potem podaje taka anegdota już, że właśnie prezydent Lincoln zrobił tego osła ministrem od pogody. Ale w tym cały sęk, że odtąd każdy osioł chce być ministrem. Właśnie to jest najtrudniejsze dzisiaj na świecie. Że od tej chwili każdy osioł uważa, że może być ministrem. No widzimy, dzisiaj tak świat wygląda. I dlatego to są czasy ostateczne. Ludzie nie mogą znaleźć wspólnego języka, znają się na pogodzie, a bracia i siostry daleko. Dzisiaj ktoś by tak powiedział, o, ale dzisiaj bracia i siostry, gdyby tak Jezus przyszedł, gdyby tak przyszedł jak przy pierwszym przyjściu i gdyby zaczął głosić te same poglądy, te same nauki, gdyby dzisiejszym faryzeuszom tak zaczął wyrzucać obłudnicy, podstawę nieba rozesować, umiecie, a czasów i chwil nie poznawacie, to jak, bracia i siostry, myślicie, długo by się cieszył wolnością? Ha, na pewno nie. Prędzej czy później to by go albo zamknęli w więzieniu, albo gdzieś jeszcze do jakiegoś domu czy do jakiegoś szpitala na leczenie by go posłali. Na pewno, gdyby właśnie z tymi samymi naukami, z tymi samymi poglądami, z tymi samymi czynami, z tą samą krytyką przyszedł dzisiaj Jezus, gdyby tak samo przyszedł jako biedny człowiek, cieśla, syn cieśli z Nazaretu, tak jak tam wytykali właśnie w Jerozolimie, na pewno by go spotkał ten sam los w dzisiejszym XX wieku cywilizacji. I dlatego właśnie święty Piotr powiedział, że my, bracia i siostry, nie potrzebujemy cudownych znaków na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią, bo my mamy co? Mamy mocniejszą mowę prorocką, której pilnujcie jako świecy w ciemnym miejscu świecącej. I dlatego zapytajmy się, czy my chodzimy w światłości tej świecy Bożej. Czy my mamy czas zastanawiać się nad tymi pięknymi proroctwami, które wypełniają się w naszym czasie. Jest w tym krótkim naszym rozważaniu jest niemożliwe wszystkie te argumenty, bracia i siostry, wyczerpać, ale tak musimy powiedzieć, że dzisiaj właśnie naukowcy obserwują niebo i ziemię tak jak ten Tales z Miletu. Był wielki naukowiec, wielki filozof grecki, który stale patrzył w niebo i tak raz zapatrzony w niebo wpadł do studni. I właśnie piękna dziewczyna, która szła po wodę, dobrze, że akurat szła po wodę do tej studni, bo by się utopił, wyciągnęła go z tej studni i powiedziała mu takie mądre słowo. Mówi, daleko patrzysz, a nie widzisz tego, co masz pod nogami. I dzisiaj właśnie tak musimy bardzo często powiedzieć o wielkich mędrcach tego świata, a tak samo o wielu chrześcijanach, którzy daleko patrzą, a nie widzą tego, co jest blisko nich i tego, co jest pod nogami. Dlatego właśnie dzisiaj, bracia i siostry, nie tylko badacze Pisma Świętego, ale nawet naukowcy, nie wiem, ale u nas w Europie spotkałem taki wycinek, jeszcze jeden koniec świata. Odczytam. I to człowiek bardzo poważny napisał. W jednych z gazet w Polsce pod tytułem Jeszcze jeden koniec świata wyszła taka notatka. Koniec świata nastąpi w czwartek 18 maja 2000 roku, punktualnie o godzinie 13:30 czasu meksykańskiego. Tak oświadczył astronom Munoz Ferrada, były wieloletni dyrektor chilijskiego obserwatorium astronomicznego Villa Alemana w deklaracji opublikowanej kilka dni temu przez dziennik Nevadadas. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam, bo to z meksykański uczony jest. To jest autentyczne to, co on powiedział. W ciągu 36 lat życia, jakie nam jeszcze pozostają, przeżywać będziemy, tak pisze ten profesor, gwałtowne trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, zaburzenia atmosferyczne o niebywalej sile. Zjawiskiem, które się stanie bezpośrednią przyczyną końca świata, będzie niezwykłe ustawienie wszystkich planet systemu słonecznego na jednej osi, co spowoduje tak silną indukcję elektromagnetyczną, że poddane jej działaniu planety po prostu rozpadną się w kawałki 11 czerwca 1996 roku, a więc na 4 lata przed końcem świata Ziemia przejdzie przez ogon komety Haleya. To jest ta kometa, która bardzo kilka razy już była i to w bardzo poważnych momentach historycznych. Między innymi wisiała na kształt miecza Damoklesa nad Jerozolimą, kiedy miała być zniszczona Jerozolima przez wojska rzymskie, a następnie nad Europą lśniła, kiedy w 14 roku miała wybuchnąć wojna. Pierwsza wojna światowa straszna. Uczony ten astronom meksykański, dyrektor obserwatorium astronomicznego, wyliczył, że ona powróci na Ziemię w 1996 roku. Za 2,5 roku dodał jeszcze Munno Sferada, 15 listopada w 966 roku Ziemia wejdzie w końcową erę swego istnienia, kiedy przetnie drogę fragmentom trzech rozbitych komet, co spowoduje prawdziwy deszcz meteorytu. Podając te przepowiednie, prasa meksykańska, nie zważając na to, że pochodzą one od astrologa, nie od astrologa, ale od poważnego uczonego, mruży filuternie oko, uczeni też mają przecież swoje idee fixe. No więc tak to potraktowali. Tak wyliczył ten uczony, że to w 2000 roku będzie. Ale my, bracia i siostry, nie potrzebujemy takich obliczeń, tych naukowców, więc chciałem braciom i siostrom powiedzieć, że nie tylko badacze Pisma Świętego, ale nawet już naukowcy zaczynają się tym zastanawiać, co dzieje się na świecie. Tym, co dzieje się na świecie, że czasy i chwile, chociaż my nie przywiązujemy może tak specjalnej wagi do tych dat, bo to są trudności poważne, ale my mamy, bracia i siostry, mowę prorocką i tak jak Pismo Święte mówi, mamy czasy i chwile, po których my mamy rozpoznawać. Dlatego pierwszą mową proroczą, uroczystą i dlatego dla ludu Bożego niepotrzebne są komety, zorze polarne czy trzęsienia ziemi, trąby powietrzne, a to, czy znaki na niebie, to nie są, to my mamy inne i ważniejsze znaki. Te właśnie biblijne proroctwa, które nam wspominają o tych czasach i chwilach. Nie możemy ich wszystkich odczytać, krótko możemy wspomnieć, że tą pierwszą mową proroczą, uroczystą i stanowczą jest, przez którą wypowiedział Chrystus Pan, że wiek ten zakończy się straszliwą katastrofą. I tak jak powiedziałem, bracia i siostry, że nie mam to na myśli, żebym tu przyjechał po to, żeby braci straszyć czy kogokolwiek końcem świata, ale chcemy zwrócić uwagę, że jeżeli to wszystko ma się rozpłynąć, to święty apostoł Paweł mówi, święty apostoł Piotr, jakimiż wy tedy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach? To jest bardzo ważne. I dlatego Chrystus Pan, czytamy w Ewangelii świętego Łukasza, w 21 rozdziale, 25 do 27 wierszu. Następnie czytamy w Ewangelii świętego Mateusza, 24 rozdział, 37 do 39 wierszu. Ja, bracia i siostry, gdybym wiedział, że tu są bracia i siostry, którzy pierwszy raz dopiero słuchają, widzą Pismo Święte, to może bym potrzebował odczytywać te wiersze. Ale ja wiem, że bracia i siostry mają Pismo Święte i znają dokładnie te wiersze. Co Chrystus powiedział w tym 24 rozdziale, w tej Ewangelii świętego Łukasza w 21 rozdziale, jakie tam są poważne zjawiska i zdania powiedziane na temat czasów końca, czasów ostatecznych. Nie jest, i tak jest, tam jest powiedziane, że będą jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, a jak to przyjdzie? No jako było za dni Noego, tak będzie za dni kogo? Syna Człowieczego. Niech bracia i siostry zauważą, czy wtedy, kiedy straszliwy potop spadł na ziemię, czy ludzkość tamtejsza spodziewała się tego kataklizmu? Ja myślę, że na pewno nie. Możemy sobie wyobrazić, jak wielce wypróbowana była wiara Noego, kiedy Noe budował korab, a jeszcze ludzie deszczu nigdy nie widzieli na ziemi. Nie widzieli, jak deszcz wygląda, bo ziemia była otoczona. Ziemia była jak wielka, piękna, wspaniała cieplarnia jedna pod tym pierścieniem wodnym. I właśnie nikt o deszczu nawet nie było mowy, ani o jakichś straszliwych wodach na ziemi, a tu Noe zbiera drzewo, piłuje go, rąbie, prawda, i buduje arkę. Jak tam musieli wszyscy wyśmiewać się ze starego Noego. Na pewno mówili mu, Noe na starość oszalał. To ten człowiek na starość mu coś uderzyło do głowy. Ale jeszcze teraz, kiedy Noe wszedł z rodziną do korabia i drzwi zatrzasnął Pan za nim, to jeszcze czy zaraz potop spadł? Jeszcze ile to trwało, zanim potop wody spadły? 7 dni! Możemy sobie wyobrazić, jak wiara Noego stała na palcach. Jak wiara Noego, jak sam Noe musiał być wypróbowany, a ja myślę, że tamtejsi ludzie to chyba jakiś festyn urządzili koło Arki Noego. Tam koło tej Arki na pewno sprowadzili orkiestrę, bawili się, tańczyli w koło i wyśmiewali się ze starego Noego, a tu nagle spadł straszliwy kataklizm. Nagle to się stało. A tak Pan Jezus powiedział, jak żeśmy zacytowali te wiersze z Ewangelii świętego Mateusza i z Łukasza, że jako było za dni Noego, jedli, pili, bawili się, za mąż wydawali, nikt nie myślał o tym, że to cośkolwiek ma się zmienić na świecie. A bracia i siostry, dlatego czy jedzenie i picie jest złym? A ludzie jedli i pili od początku świata. I tu mylą się badacze. Tu chodzi o fakt zaskoczenia wielkim kataklizmem dziejowym. Tu nie chodzi o tym, że jedzenie i picie ma być dowodem czasów ostatecznych, bo ludzie jedli i pili od początku świata, tylko tu chodzi o fakt zaskoczenia. Tu Chrystus Pan chciał podkreślić fakt zaskoczenia, że kiedy najmniej będą się tego ludzie spodziewać, to stanie się, że ten straszliwy kataklizm przyjdzie na świat. I dlatego mając na względzie te świadectwa, święty apostoł Paweł pisze nam poważne i głębokie słowa zapisane, czytamy je w liście do Tesaloniczan. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, a od 2 do 8 wierszu mówi tak. Albowiem sami dostatecznie wiecie, że on dzień pański jako co? Jako złodziej w nocy tak przyjdzie. A my, bracia i siostry, wiemy, że jak złodziej chce przyjść, okraść dom, to jak? Bierze bęben albo trąbę? Albo siada do takiego samochodu, jak ma straż pożarna, co się dzwon uruchamia i syrenę jeszcze, żeby tak grała? Czy tak złodziej przychodzi? A nie, na pewno nie. Ach, święty Paweł mówi, że dni ostateczne wiecie, że on dzień pański jako złodziej w nocy tak przyjdzie, bo gdy mówić będą pokój, pokój, bezpieczeństwo, wtedy na nich nagłe zginienie przyjdzie jako ból na niewiastę brzemienną, a nie ujdą. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zaskoczył. Wszyscy wy jesteście synowie światłości i synowie dnia. Nie jesteśmy synowie nocy ani ciemności, przetoż nie śpijmy jako insi, ale czujmy i bądźmy trzeźwymi. Albowiem którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy się upijają. Lecz my synami dnia będąc, bądźmy trzeźwymi, oblekszy się w pancerz wiary i miłości i w przyłbice nadziei i zbawienia. O tym pancerzu wiary i miłości mówiliśmy wczoraj, a dzisiaj chcemy zakończyć nasze rozważanie właśnie tym obrazem, że właśnie święty apostoł Paweł powiedział, że kiedy będą mówić pokój, pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie nagłe zginienie. I dlatego Pismo Święte nam mówi, że pokój z ziemi odjęty będzie. Bracia i siostry, ktoś by tak powiedział, po co nam to mówić o tym? Gdybyśmy chcieli liczyć od roku 1914, od tego czasu, który tak jasno i wyraźnie określony jest w Piśmie Świętym i przez wiernego sługę określony, a bracia i siostry, dzisiaj tak jak powiedzieliśmy, a że pokój z ziemi odjęty będzie, to pominąwszy tą historię starą, ale weźmy już od 1945 roku, od zakończenia działań II wojny światowej, gdyby bracia wzięli ołówek do ręki, historyczne książki i prasę, od roku 1945 do roku 1965 historycy naliczyli 40 wojen, a więc i rewolucji na świecie, a więc dwie wojny co roku już po zakończeniu II wojny światowej wybuchają na świecie. A widzimy, będą zabijać jedni drugich, a więc naturalnym wynikiem takich warunków będą głody, mory, tak jak żeśmy odczytali. Kiedy zapytano wielkiego wynalazcę bomby atomowej Einsteina, czym będą walczyć ludzie w III wojnie światowej, to odpowiedział, że nie wiem, ale wiem w IV, czym będą walczyć. W IV wojnie światowej to będą walczyć kamieniami i pałkami. Bo on miał na myśli co? Że III wojna światowa zniszczy cywilizację. Będzie końcem cywilizacji i człowieka na ziemi. Tak powiedział wielki wynalazca i wielki profesor, który działał tu na tej ziemi, profesor Einstein. Że on nie wie, czym będą się bić w III wojnie światowej, bo miał na myśli bombę atomową. Ale mówi, wiem w IV wojnie. Jakby będzie jeszcze IV wojna, to kamieniami i pałkami się będą bić. Tak jak nasi pierwotni tam ojcowie właśnie w tych dzikich puszczach jeszcze, że kamieniami się bili, jak to wczoraj żeśmy zauważyli to w tym starożytnej historii biblijnej. I dlatego właśnie widzimy, w Rzymie niedawno odbyła się 3. konferencja World Academy of Art and Science. Postanowiła ona wyprowadzić świat ze ślepego zaułka. W Rzymie w ubiegłym roku i tam właśnie Polskę reprezentował profesor Aleksandrowicz. I on, kiedy wrócił do kraju, to wydał taką opinię po tym zjeździe, gdzie uczeni z całego świata właśnie zebrali się na tej konferencji w Rzymie. I on tak powiedział, co prasa podała w Polsce. 2 są kardynalne niebezpieczeństwa zagrażające rodzinie człowieczej. Głód i wojna. 2/3 ludzkości przymiera głodem, a reszta choruje z przyjedzenia. Grupa wybitnych uczonych, mówił on, profesor Aleksandrowicz, zjechała się do Rzymu na konsylium ułoża chorej ludzkości, chorego świata. Tak powiedział człowiek światowy, który nie czyta Biblii. Profesor Aleksandrowicz w ubiegłym roku z całego świata w Rzymie uczeni się zjechali i on sam tak powiedział, że głód i wojna, 2 największe niebezpieczeństwa, które grożą ludzkości. Bo ludzi przybywa 1000 razy więcej jak żywności, bracia i siostry. Na świecie, szczególnie te narody całej Azji, gdzie jest więcej ludzi aniżeli żywności i tych ludzi coraz więcej przybywa. A drugim niebezpieczeństwem wojny i mówi, zjechaliśmy się tam w Rzymie, ażeby radzić ułoża chorej ludzkości. Ale czy tego chorego człowieka, chory świat, chory człowiek, czy oni go uleczą, ci ludzie, ci naukowcy, czy go postawią na nogi, to jest wielkie pytanie. A ile kosztują zbrojenia dzisiaj, bracia i siostry? Tak jak Pan Jezus powiedział, że będą wojny, wieści o wojnach, które będą właśnie symptomem czasów ostatecznych. Ile kosztują zbrojenia i co można by za nie zrobić? Bracia i siostry, dzisiaj za zbrojenia, które rocznie ludzie, ludzkość i państwa wydają potężne sumy na zbrojenia, to rocznie można by wybudować 10 milionów domów, 50 tysięcy szkół, 10 tysięcy szpitali. Tyle by można wybudować za to, co dzisiaj oddawane jest na zbrojenia, na narzędzia zbrodni na człowieka rocznie. 10 milionów domów, 50 tysięcy szkół, 10 tysięcy szpitali. Za czasów Aleksandra Wielkiego, to jest parę, coś 2000 lat przed Chrystusem, zabicie jednego człowieka kosztowało 75 centów. A dzisiaj, bracia i siostry, zabicie jednego człowieka kosztuje 200 tysięcy dolarów. Dzisiaj, w XX wieku cywilizacji. Taki postęp uczyniła nauka. Ta nauka, która dzisiaj właśnie naukowcy, którzy w Rzymie zebrali się razem z papieżem u łoża chorej ludzkości, aby ją ratować i pomóc jej. O, widzimy, Hiroshima jest dowodem tego, jak wyglądać będzie ten straszliwy kataklizm, gdzie potężne miasto 100-tysięczne w przeciągu jednej sekundy zostało zmiecione z powierzchni świata. A dzisiaj setki, tysiące takich rakiet, głowic atomowych wycelowane jest we wszystkich kierunkach świata. I jeden fałszywy alarm i naciśnięcie czerwonego guzika, a może znieść cywilizację z ziemi. I dlatego Pismo Święte mówi, że to będzie zaskoczenie. To, czego się człowiek nie spodziewa, tak jak było za dni Noego, Pan powiedział. To jest symptomem czasów ostatecznych. I dlatego właśnie na marginesie podróży możemy powiedzieć, to, że to, cośmy odczytali w liście świętego apostoła Pawła do Tesaloniczan, że będą mówić pokój, to ja nie muszę wam, bracia, o tym mówić i przypominać, bo to było, zdaje się, w zeszłym roku gościliście tu papieża Pawła VI, który przyjechał do Nowego Jorku, ażeby apelować o bezpieczeństwo. Ale papieża, jak podała prasa, nie wiem, czy to jest prawda, ale u nas w Polsce tak podała prasa, że jego bezpieczeństwa na trasie szczegół 18 tysięcy policjantów. 18 tysięcy policji, a jechał na ten specjalnie przysposobionym na ten cel w pancernym samochodzie. To znaczy samochód był zrobiony ze specjalnej stali pancernej. I jechał apelować o pokój. 18 tysięcy policji musiało strzec jego bezpieczeństwa w pancernym samochodzie, specjalnie przystosowanym, żeby czasem się tak nie stało, jak z wielkimi ludźmi się dzisiaj dzieje. Że tu jadą, a za chwilę ich nie ma. I jechał apelować o pokój. Widzimy, ten wielki myśliciel, ten, który jest niby przedstawicielem myśli Chrystusowej. A Jezus patrzy, Jezus ten, który jest obecny po raz który, patrzy ze smutkiem, tak jak przy pierwszym swoim przyjściu. Patrzy ze smutkiem na to wszystko. Apostoł Paweł, bracie i siostry, nie mówi w zacytowanym liście do Tesaloniczan, że gdy uchwalą pokój, że wtedy przyjdzie nagłe zginienie, że jak uchwalą pokój, czy tak mówi? Jak żeśmy odczytali? On nie tak powiedział. On powiedział, że kiedy będą mówić pokój, pokój, bezpieczeństwo. Nie, że kiedy uchwalą pokój, bo tego ludzkość nigdy nie dojdzie do tego. Tylko, że kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, to wtedy przyjdzie nagłe zginienie. A czy, bracia i siostry, kiedy mówiono więcej o pokoju i o bezpieczeństwie jak dzisiaj? Dwa tygrysy. Tak nawet Lew Tołstoj dał takie porównanie. Dwa tygrysy, jeden do drugiego mówi, pozabijajmy wszystkie tygrysy. Wszystkim innym tygrysom powyrywajmy kły i pazury, żeby były spokojne. Żeby ludzie byli spokojni. A widzimy, tylko sobie zostawmy kły i pazury. I dlatego dzisiaj widzimy, święty apostoł Paweł powiedział, że nie ogłoszą pokoju, tylko gdy będą mówić pokój, bezpieczeństwo. I dlatego właśnie widzimy, że czasy te i chwile, które obecnie przeżywamy, są ostatecznymi. I czy nie czynią dzisiaj tego? Obecnie i sam, tak jak wspomnieliśmy, papież przyczynił się do wypełnienia tego proroctwa czasów końca. Papież w Rzymie nas, badaczy Pisma Świętego, nazwał prorokami nieszczęścia, kiedy przemawiał. Kiedy ostatnio w Rzymie przemawiał, to nazwał nas, badaczami Pisma Świętego, prorokami nieszczęścia. Że my mówimy właśnie o końcu świata. O, nie, bo nie czyta Biblii. Gdyby czytał Biblię i Pismo Święte, to by sam jako przedstawiciel myśli chrześcijańskiej powinien o tym mówić. Ale on nie ma czasu, bo takim prorokiem nieszczęścia był Noe, kiedy głosił pokutę. Takim prorokiem nieszczęścia był Jezus płaczący nad Jerozolimą, kiedy ogłaszał koniec Jerozolimy. Takim był święty Paweł, kiedy pisał te słowa, które zacytowaliśmy. Tylko papież nie ma czasu na czytanie Pisma Świętego, bo jest zajęty bankiem i polityką Watykanu. On nie ma czasu czytać Pisma Świętego i dlatego nie wie o tym. I dzisiaj my widzimy, dlatego nazwał nas prorokami nieszczęścia. Nic dziwnego, bowiem Kościół w tym roku obchodzi 400. rocznicę Soboru Trydenckiego, na którym właśnie Biblię umieścił na indeksie. Sobór Trydencki 400 lat temu Pismo Święte, Słowo Boże umieścił na indeksie, nie pozwolił ją czytać człowiekowi. I dzisiaj choćby cokolwiek uczynili bracia i siostry, ci ludzie nic nie uczynią. Dzisiaj bracia i siostry walczą o koegzystencję. Powiem wam prawdziwe zdarzenie, jak wygląda obraz tej bestii straszliwej, że ona chce dojść do porozumienia z władzami, żeby wspólnie jeszcze opanować tego człowieka. To u nas w Częstochowie, tu nawet jedna siostra jest z Częstochowy na sali, to pewnego dnia zniknęły wszystkie portrety Marksa ze sklepów. U nas jest bardzo dużo, ponieważ teoria marksizmu jest bardzo popularna, więc dużo portretów zostało nadrukowanych, ale ja nie było nabywców na te portrety, leżały rok, dwa w tych składach, w księgarniach, ale władze zainteresowały się, policja się zainteresowała, bo nagle jednego dnia znikły wszystkie portrety nagle ze sklepu, a było ich tysiące. No i poszli na Jasną Górę, patrzą, a tam zakonnicy co zrobili, bracia i siostry? Marksowi domalowali aureolkę nad głową, taką jak to się święty maluje. Bo akurat Marks też taką ma brodę, wąsy jak święty Józef. I klasztorze na Jasnej Górze sprzedali go po 5 zł za świętego Józefa. I katolicy sobie powiesili Marksa w domu i modlili się do niego jako do świętego Józefa. Człowieka, który mówił, że człowiek z małpy powstał. I dlatego, bracia i siostry, tak wygląda dzisiejszy obraz chrześcijaństwa. Tam na Jasnej Górze właśnie Marksa wykupili, ponieważ był z brodą i z wąsami, domalowali mu taką aureolkę nad głową i sprzedali po 5 zł jako świętego Józefa. Byle interes szedł. I tak właśnie dzisiaj nic dziwnego. Dlatego właśnie, że tak wygląda świat. Ale nie tylko to, ale nie wiem, tutaj zapomniałem jak jeden, mam zanotowane, mógłbym braciom podać, jeden z amerykańskich generałów został zapytany przez reportera, jak sobie wyobraża, jaka jest jego wizja przyszłości. To on opisał tak wizję przyszłości, że zobaczył świat w ruinach, mówi, a na samym końcu jeszcze nad zgliszczami świata pędzi jeszcze dwóch ocalałych lotników, który mówi, rozbili się o szczyt skały w Afryce pod palmą, na której siedział stary szympans i szympasica i orangutan i tak się odezwali jeden do drugiego. No stara, będziemy musieli od nowa stworzyć ludzkość. Taką właśnie wizję przyszłości dał ten amerykański generał. Kiedy go zapytali, jak sobie wyobraża wizję przyszłości. Że ten właśnie szympans, te dwie małpy na drzewie jeszcze, pod którymi się rozbili ostatni ci dwaj piloci, a gdzie nie mieli nawet wylądować, gdzie na ziemi, a to jeszcze ta małpa jedna do drugiej mówi, no stara, od nowa będziemy musieli produkować, rozpocząć dzieje ludzkości. Ja tu mam nawet list. Nie wiem, bo czas nam nie pozwala, ale taki to jest może, ale myślę, że przy następnej okazji kiedyś to ja z braćmi i siostrami podzielę się. Jak jedna małpa napisała list, kiedy się dowiedziała, że uczeni na świecie doszli do wniosku, że człowiek z małpy powstał. I ta małpa się obraziła na to i właśnie udowodniła tym uczonym, a może bracie i siostry ja ograniczę co innego, a to wam przeczytam. Małpa wnosi sprzeciw. Dżungla afrykańska. Dowiaduje się z gazet, że wy synowie ludzcy wiedziecie zacięty spór o teorię ewolucji. I pragnę wam donieść, że my, małpy, jesteśmy bardzo tym zainteresowane, jeśli doszło do tego, że będąc małpą wykształconą dość gruntownie, studiowałam teorię Darwina. I przyznaję, że podają dowody jakoby przekonywujące, ale dla ograniczonego umysłu ludzkiego. Ale dla nader rozwiniętego umysłu małpy są one przejrzyste jak pajęczyna. A więc, szanowny panie redaktorze, chciałbym przedstawić jej czytelnikom kilka małpich przyczyn, dlaczego teoria Darwina nie może być właściwą. Przede wszystkim my, małpy, jesteśmy narodem miłującym pokój. Myśmy nie wymyślili i nie mamy prochu, ani dział, ani czołgów, ani gazów trujących. Nigdy nie mieliśmy wojny atomowej. Nigdyśmy nie wymordowali i nie umorzyli głodem 36 milionów małp dla kaprysu garstki małpich królów i cesarzy. A my rzadko chorujemy, tylko jeżeli dźwigamy jarzmo niewoli w waszym towarzystwie. To więdniemy przedwcześnie. My nie mamy użytku na lekarzy i na apteki, na szpitale i kąpiele. Myśmy jeszcze nigdy nie prowadzili procesów, A dlatego właśnie to są przyczyny, które podajemy i zakładam się o 5/4 orzechów kokosowych przeciwko waszym sztucznym zębom, że pomimo to mamy więcej życia niż wy. Nasz sposób życia jest prosty i zadawalniający, podczas gdy wasz skomplikowany i niewygodny. Różnice znacznie przechodzą podobieństwa, dlatego każde usiłowanie udowodnienia naszego wspólnego pochodzenia skazane jest z góry na niepowodzenie. Niżej podpisany szympans. To jest tylko, bracie i siostry, alegoria, ale jednak alegoria ta mieści w sobie dużo prawdy. Ona mieści w sobie właśnie dużo prawdy. I dlatego właśnie w związku z tym uczeni są przewidujący. Tutaj właśnie w Nowym Jorku, niedaleko, nie wiem, czy bracie i siostry słyszeli, na terenie światowej wystawy, która się odbywała w Nowym Jorku, uczeni zakopali stalowy cylinder. Cylinder wraz z rekwizytami naszej epoki. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale powinniście wiedzieć jako Amerykanie tutaj, że właśnie w Nowym Jorku, kiedy była światowa wystawa, zakopano stalowy cylinder i w nim umieszczono raport Einsteina do prezydenta Ameryki o rozbiciu atomy, płytę z Beatlesami i strój bikini, taką, że za 5000 lat dla przyszłych badaczy i archeologów, aby nie potrzebowali dużo kopać w gruzach świata. I plan rozesłano do wszystkich muzeów świata. Tu właśnie w Nowym Jorku zakopano takim cylindrze. Tak jakby uczeni byli przewidujący, że dzisiaj to muszą tam grzebać w Afryce, w piaskach, pustyni, jak to dawniej cywilizacja wyglądała, to żeby w przyszłości uczeni nie musieli dużo kopać i grzebać, to rozesłali plan, gdzie ten stalowy cylinder jest zakopany i tam umieścili mniej więcej historię człowieka XX wieku. To ludzie światowi. Dlatego, a człowieka proponują wsadzić do lodówki, zamrozić na 100 lat, abym w tym stanie doczekał lepszych czasów i części zamiennych. Dziękujemy. My za taką nadzieję to dziękujemy, właśnie jaką dzisiaj daje uczony świat i politycy obecnego świata. Dlatego my zwróciliśmy nasze uczucia, nasze serce do Słowa Bożego. Bo dzisiaj widzimy wielkich bohaterów. Tych wielkich bohaterów, którym się zdawało, że cały świat do nich należy. A pomnik bohaterów getta warszawskiego, gdzie było wielkie powstanie za czasów hitleryzmu, a to został postawiony z marmuru, który Hitler przygotował sobie na pomnik zwycięstwa w Berlinie. W Warszawie, gdyby bracia i siostry mieli możliwość być, a to by zobaczyli ten pomnik bohaterów getta, jest wystawiony z tego marmuru, który właśnie był przygotowany w Berlinie na pomnik zwycięstwa dla Hitlera, który uważał się, że on będzie zwycięzcą świata. A wiemy, co się stało ze Stalinem, drugim wielkim wodzem, który był wspaniale pochowany, a wykopano go z powrotem i pod murem go pochowano. Pod murem, bracie i siostry, kremlowskim. Też wielkich bohaterów. I dlatego przypomniało mi się zdarzenie, że był jeden historyk w Japonii, który spisywał głupstwa ludzi wielkich. I przyszedł cesarz do niego i mówi, a czy moje nazwisko jest również w twojej księdze? A on mówi, tak, cesarzu, twoje nazwisko jest też zapisane w księdze. No a co ja takiego uczyniłem? A on mówi, posłałeś Tamura do Syjamu, aby kupił 200 słoni. To takie to jest głupstwo? No tak, mówi. To popełniłeś głupstwo życiowe, bo on jest Syjamczyk i dałeś mu taką sumę pieniędzy, którą on jeszcze nie miał nigdy do czynienia. Nie wróci z powrotem. To cesarz się zastanowił, a jak wróci z powrotem? A jak wróci, mówi, to wymarzę twoje imię, a zapiszę jego. I dlatego widzimy, bracia i siostry, starajmy się, żebyśmy my nie byli, jeżeli rzeczywiście byłaby taka księga głupców, do której są wpisywane imiona, żebyśmy my nie byli do niej wpisani. Ale do tej księgi żywota, Słowa Bożego. A spójrzmy dzisiaj na kościoły. Świat wszedł do kościoła, a kościół poszedł do świata. Także właściwy obraz chrześcijaństwa został całkowicie zatarty. A dzisiaj, bracia i siostry, więcej nadto, ksiądz Brehamet zdobył pierwsze miejsce na zjeździe spirytystów we Włoszech w Parmie. Niedawno we Włoszech w Parmie był zjazd spirytystów i ksiądz katolicki Brehamet zdobył pierwsze miejsce. I on napisał w prasie takie słowa, kiedy redaktor zrobił w nim wywiad. Gdyby święty Franciszek żył dotąd, na pewno zostałby iluzjonistą albo spirytystą. A święty apostoł Paweł także. Tak powiedział ksiądz Brehamet, który zdobył pierwsze miejsce na zjeździe spirytystów właśnie we Włoszech. I dziś widzimy taki obraz świata. A gdzie był ten arcypasterz, kiedy Europa chrześcijańska tarzała się we krwi, a obok niej leżała skrwawiona Ewangelia pokoju i miłości? Gdzie był ten arcypasterz? A ten, bracie i siostry, który tam leżał, siedział sobie spokojnie, a widzimy, a czy dzisiaj ten wielki arcypasterz, o którym nawet jak historia podaje, że doszło do tego stopnia bałwochwalstwa, jak wspomnieliśmy, że kiedy jeden z papieży umierał, a bardzo lubiał polskie piwo z żywca, bo jak już był konający i spragniony, to ostatnim resztkiem tchu wyszeptał o santa piwa di Polonii, o, żeby mu dać piwa tego z Polonii. A oni zrozumieli, wszyscy klęczący u jego łoża, że on się modli do jakiejś święty piwy. I wszyscy się modlili o santa piwa di Polonia. Modlili się do świętego piwa, bo on bardzo lubiał polskie piwo. Widzimy ci właśnie wodzowie myśli chrześcijańskiej. Zamiast ostrzec chrześcijan, nie mordujcie się jak dzikie zwierzęta. Zamiast zapobiec tym wszystkim zbrodniom, to jeszcze je pobłogosławili. I to, bracia i siostry, dlatego muszą przyjść te wielkie klęski. Nie ma żadnego posłuchu dzisiaj Ewangelia. Dzisiaj, bracia i siostry, nie dziwimy się temu, bo nawet u nas w kraju jeden brat się żalił, że całą godzinę głosił wykład w jednym miejscu, ale był tam jeden właśnie sympatyk, który przyszedł również na ten wykład i tak co chwilę za okno tam wyglądał. Ten brat się nawysilał całą godzinę, a on tak stale tam za okno patrzył. A jak brat skończył wykład, to mówi, wie pan co, ile by pan chciał za ten wóz, a tam na podwórku stał wóz taki na gumowych kołach. Strasznie by mi potrzebował ten wóz. Ile by pan chciał za ten wóz, ile pieniędzy, ja bym go kupił. Więc widać było, o czym on myślał. Całą godzinę myślał o tym wozie na podwórku, bo mu był potrzebny. Taki dzisiaj jest posłuch już. Nie ma żadnego posłuchu Ewangelia. Dzisiaj coraz mniej widzimy uszu chętnych, a widzimy, czas się ogranicza. I dlatego właśnie widzimy te dzisiejsze trudności. Ale nie tylko to, ale nawet obecny papież, wiemy na ostatnim soborze, Żydzi nie są winni ukrzyżowania Chrystusa. A braci i siostry, nie wiem, czy czytaliście o tym. Sobór ostatni watykański ogłosił, że Żydzi nie są winni ukrzyżowania Chrystusa. Że to wszystko, co na nich przyszło, te wszystkie klęski, a właśnie narodowe i te wszystkie trudności, które wołali oni krew Jego na nas i na nasze dzieci, to papież dzisiaj właśnie zwolnił ich od tej klęski i powiedział, że Żydzi nie są winni. A jak powiedział święty apostoł? Wyście ukrzyżowali Pana chwały. A widzimy ten wielki apostoł. I dlatego widzimy, bracia i siostry, a król Babilonu zwołał ucztę na 1000 książąt wielką, a na niej właśnie nie usłyszał jeszcze, ale na czarnych zwałach chmur ucisku zbliżającego się nad światem wypisywane są te potężne słowa mene, mene, tekel, fares, ufarisin. Zważonyś na wadze, znalezionyś lekki. Bracia i siostry, czy 100 lat temu można byłoby mówić te słowa? Wiem, bracia i siostry, że gdybym wyszedł za próg tutaj, to by już inkwizytorzy czekali i na stos, spaliliby mnie tu na rynku, na stosie. A my dzisiaj możemy odsłaniać te rzeczy, wszystkie brudy historyczne wielkich wodzów religijnych i politycznych tego świata, bo przyszedł ten czas słuszny, tak właśnie, że właśnie zważonyś na wadze, znalezionyś lekki. I ten wielki wódz właśnie zwołał tą ucztę na 1000 książąt. Te wielkie właśnie sobory naukowe i religijne, które dziś się zbierają i które radzą nad tym, jakby ratować upadające królestwo tego świata, królestwa tego świata, ale my wiemy, że one są osądzone. Ten wyrok został wydany na te królestwa i przyjdzie czas, że będzie również i on wykonany. Ale Bóg nigdy naraz nie czyni, dzieje się to wszystko stopniowo i w czasie. Dlatego, bracia i siostry, przedmiotem naszych najsurowszych prób będzie miłość. Bo jest w Piśmie Świętym, jest jeszcze mamy jeden z najsmutniejszych dowodów czasów końca, że żyjemy w czasach ostatecznych. Lepiej by było, gdyby takiego dowodu nie było podanego w Biblii. On jest bardzo smutny i bardzo nas obciążający jako chrześcijan. W Ewangelii świętego Mateusza w 10 rozdziale jest powiedziane, ten jeden z ostatnich dowodów, kiedy kończymy nasze rozważanie, z najsmutniejszych dowodów w 10 rozdziale, a w 21 wierszu mówi tak, a wy, mówi, i wyda brat brata na śmierć i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i będą je zabijać. To jest również bardzo smutnym dowodem czasów końca. I wyda brat brata na śmierć, duchowo i fizycznie. Wielu bowiem osądziło już braci na którą śmierć. Gdy wystąpi brat przeciwko bratu, Bóg prawdopodobnie dopuści na takie coś na krótko przed ustanowieniem Królestwa Bożego. Postanówmy więc, że bez względu jak inni będą walczyć, broń żołnierstwa naszego nie będzie cielesna. Cielesną bronią są nie tylko miecze i karabiny maszynowe. Więcej zabójczym od tych jest język i pióro, jednych przeciwko wszystkim. Gdy używane są do potwarzy i ranienia drugich, naszym oczekiwaniem jest, że konflikt wielki przychodzący na świat, który zakończy się anarchią i zburzeniem wszelkiego prawa i porządku rozpocznie się od Kościoła. Złość, nieprzyjaźń, nienawiść, gniewy, spory naukowe, zazdrość rozpanoszą się w Kościele. Wiersz ten stosujemy zwykle do rychłego Kościoła i do średniowiecza, lecz on ma pewne wypełnienie także i przy końcu tego wieku. Musimy być jeszcze doświadczeni złością, zelżywością, złymi posądzeniami, oskarżeniami ze strony tych, którzy razem z nami maczali chleb w misie, jak nasz mistrz przechodził przed śmiercią, zdradzony i wydany na śmierć przez swego ucznia i apostoła. To jest jedno z głębokich zdań wypowiedzianych przez wiernego sługę. Że właśnie, czy to, bracia i siostry, co przeżywa lud Boży, Kościół Chrystusowy, czy to nie jest również jednym z dowodów, smutnych dowodów? Dlatego starajmy się, aby to do nas się nie dotyczyło, że wyda brat brata na śmierć. Kto by powiedział, to było najcięższe przeżycie dla Chrystusa, że jeden z 12 umiłowanych, jeden z tych 12, z którymi on maszał chleb w misie, a ten właśnie jeden z najmilszych, który razem z nim chodził, razem korzystał z tych błogosławieństw, a ten właśnie wydał go na śmierć. To było straszne przeżycie dla Jezusa. Ono jest również symbolem, że kto wie, jakimi przeżyciami, jakie będą przeżycia dla ludu Bożego. I dlatego, bracia i siostry, my starajmy się, kończąc nasze rozważania, abyśmy mogli zwrócić uwagę, chociaż w niektórych szczegółach tylko, bardzo króciutkich, rzuciłem pewne myśli na obrazy historyczne, wypełniające się obecnie w chwili między nami, na to kruszenie posągu. Bo, bracia i siostry, ja myślę, że to nie odbędzie się naraz, ale to kruszenie posągu, ono jest zaskoczeniem dla całego świata. Ono się odbywa w pewnym sensie, że dzisiaj prawdy te historyczne, brudy systemów religijnych, politycznych, one są odsłaniane. Nic nie może być ukryte. I to jest symptomem czasów ostatecznych. A my starajmy się, abyśmy mogli, bracia i siostry, wytrwać w miłości, która będzie ostatnią próbą nas, wiernego Kościoła Chrystusowego. I bracia i siostry, spodziewamy się, że jeżeli Pan jeszcze trzyma na uwięzi te cztery wiatry, to tylko dlatego, że jeszcze nie została wypróbowana klasa oblubieńcy. Dopokąd ostatni członek nie przejdzie poza którą zasłonę. A my wiemy, że to stanie się w jakiś sposób przeżyć pewnych doświadczeń. Że to nie będzie spokojne zniście. To mogą przyjść jakieś poważne trudności, poważne doświadczenia, a może nawet śmierć ofiarnicza. Dlatego, bracia i siostry, przygotujmy się do tego momentu spotkania się z Panem, abyśmy mogli godni być ujść tego wszystkiego, jak powiedział Chrystus Pan, abyśmy mogli ujść tego wszystkiego, co ma być, przyjść na świat. Dlatego, bracia i siostry, reasumując, jeszcze króciutko tylko wspomnę, że przygotowanie światowej wojny, bo sam UTANT powiedział tu niedawno w Organizacji Narodów Zjednoczonych, że obecna sytuacja na świecie jest groźniejsza, aniżeli przed wybuchem w II wojny światowej w 1939 roku. Obecna sytuacja na świecie jest groźniejsza, powiedział. Więc przygotowania wojny światowej, teorie i zapędy anarchistyczne na świecie, światowość w chrześcijańskich kościołach i ratowanie ich przez ekumenizm, istnienie państwa Izrael po 2000 lat niewoli, a bracia i siostry, i to, że tak jak mówi nam Słowo Boże, że gdy się Pan okaże, Izali znajdzie wiarę, i to również niewiara dręcząca cały rodzaj ludzki jest również dowodem. I to, że brat wystąpi przeciwko bratu, również jest jednym z najsmutniejszych dowodów czasu końca, w którym my żyjemy. I dlatego, jeżeli dostrzeglibyśmy, że narody pozbywają się armii i narzędzi zbrodni, rozpuszczając spółki, aby wracały do domów uprawiać role i budować domy, a że budować pralki, lodówki i samochody, tak jak dziś widziałem, zaprzestając budowy armat i krążowników, to bylibyśmy pewni, że proroctwa zawiodły i między bajki je włożymy. Ale jeżeli dostrzeglibyśmy, że ludzkość wdraża się i ma zamiłowanie do porządku, w poważaniu do prawa, jeżeli rozruchy i niezadowolenia z obecnego porządku na świecie zmniejszałyby się i znikałyby, to również moglibyśmy być pewni, że koniec tego wieku jest daleki od nas. Lecz czyż tak jest na świecie? A tak nie jest na świecie. I to jest, teraz widzimy, czas, w którym świat dojrzał do groźnego żniwa. Winnica ziemi dojrzała i nastąpi tłoczenie jej owoców w prasie gniewu Bożego. I my dzisiaj widzimy to, co dzisiaj dzieje się koło nas, jak na zakończenie odczytamy sobie te słowa, które wypowiedział Chrystus Pan do nas w objawieniu świętego Jana w 22 rozdziale od 10 do 14 wierszu, gdzie mówi tak. Potem mi rzekł, nie pieczętuj słów proroctwa księgi tej, albowiem czas blisko jest. Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi, a kto jest plugawy, niech jeszcze będzie plugawszy. A kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi, a kto święty, niech jeszcze będzie poświęcony. A oto przychodzę rychło, a zapłata moja jest ze mną, abym oddał każdemu według uczynków jego. Jam jest alfa i omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni. Błogosławieni, którzy czynią przykazanie jego, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby weszli do bramy, bramami do miasta radości, szczęścia i żywota wiecznego. Dlatego to jest błogosławione słowa, które Chrystus Pan wypowiedział do nas. Niech one będą dla nas radością, szczęściem i napomnieniem, ażebyśmy mogli zwrócić uwagę, że to żyjemy w bardzo poważnych czasach, żyjemy w dziejowych momentach historycznych, ażebyśmy mogli byli godni ujść tego wszystkiego, co ma przyjść na ziemię, abyśmy mogli znaleźć się z Panem w wiecznej radości i wiecznym szczęściu, czego braciom i siostrom z całego serca życzę, co daj Boże. Amen.
Drodzy bracia i siostry, bardzo przyjemnie nam było, to jest brat nam przedstawił odnośnie ostateczne dni, które żyjemy. My wiemy, że tego wszyscy doświadczamy. I bardzo było nam przyjemnie, to jest spędzić z bratem te dwa dni, że brat był tutaj, który nas cieszył Słowem Bożym, a my przeważnie brata możemy tutaj cieszyć tak duchowo, jak i cieleśnie. Chociaż my jako jedna rodzina jesteśmy zawsze wspólnie między sobą jak poznani, a jednakoż, kiedy cieleśnie parze sobie zobaczymy jedni drugich, tym więcej, można powiedzieć, jesteśmy wzmocnieni, czyli przybliżeni jedni do drugich, jako do tej rodziny Bożej. Dlatego też ja wierzę, że jak już nadmieniłem na początku, że możebne, że to jest, znowu już będzie gościł o nas, nie wiem akuratnie, na naszej konwencji, która ma się odbyć, to jest 14 i 15, ale ja uważam możebne, że się okolicznie złożył, że będzie, a może nawet i więcej razy, ale na ile ja wiem, że na konwencji tak, że będzie. Dlatego też ja uważam, że w dalszym ciągu będziemy mogli to je brać, gościć, jak obecnie te goście znamy wspólnie, a miejmy zawsze nadzieję, że tak się stanie, bo był oczekiwany brat odnośnie z Europy, brat Kaleta, Buszyca, bracia się wiele pytali, no kiedy ten brat przyjadzie, kiedy będzie. Jednakowoż było podane, że jakąś niepewność była, ale w końcu wyraźnie to jest, mieliśmy zawiadomienie, że brat Kaleta to jest wylądował 13 lipca i nas odwiedzi. Dlatego też wszyscyśmy się ucieszyli, to jest brata, że nas odwiedzi. I co się stało? Rzeczywiście brat Kaleta jest obecnie z nami. Teraz w obecnej chwili złożymy podziękowanie Ojcu Niebieskiemu, a brat Kaleta poprowadzi nas.
Ojcze nasz, Stwórco Wszechświata, Panie Nieba i Ziemi, który mieszkasz w niebie, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa jeszcze raz zbliżamy się do tronu Twojej świętej łaski w tej wieczornej godzinie, aby Ci, Boże ukochany, podziękować za łaski błogosławieństwa, które otrzymaliśmy z Twojej świętej ręki, za ten dzionek szczęśliwy, za tę wolność i za Twoją miłość, którą nam udzielasz. I Ojcze ukochany, za to, że rozświeciłeś się w sercach naszych tą wspaniałą prawdą. Za to Ci, Ojcze ukochany, dziękujemy, że za czarnymi zwałami ucisku chmur widzimy Twoje święte, wspaniałe światło, wspaniałego królestwa szczęścia i pokoju, które pod Twoją dyrektywą i kierownictwem Pana naszego Jezusa Chrystusa ogarnie całą ziemię, gdzie ludzkość zamieszka jako jedna rodzina, jako wspólnie, jako bracia i siostry, złączeni jednym węzłem miłości po dniu zmartwychwstania. Widzimy ten wiarą, ten wspaniały dzień, Ojcze najdroższy, który masz przygotowany dla ludzkości. Cieszymy się nim. Nie smucimy się wielkimi, strasznymi rzeczami, które ludzkość przygotowywuje dla siebie, ale Ojcze ukochany, cieszymy się tym wspaniałym królestwem, które masz, królestwem szczęścia, radości i pokoju, które ludzkość otrzyma z Twoich świętych rąk, kiedy zwróci się do Ciebie. Dlatego za tę sposobność i za ten przywilej, Ojcze ukochany, składamy Ci hołd, cześć i uwielbienie i Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi i prosimy Cię o Twoje święte błogosławieństwo na dalszy ciąg życia naszego przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.